Dziś obchodzimy Europejski Dzień Logopedy, zawodu, który w ostatnich latach zyskał na popularności. Ten zawód najczęściej kojarzymy z piękną wymową, jednak jego spektrum jest bardzo szerokie. I o tym właśnie porozmawiamy z Katarzyną Puchałą, neurologopedą klinicznym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek, Pani Kasiu, czym jest logopedia?
Współcześnie logopedia jest dość szeroką dziedziną naukową, dlatego że obejmuje nie tylko korektę wady wymowy, ale także zajmujemy się pacjentami z problemami komunikacyjnymi na różnym podłożu, od małych dzieci, które na przykład mają zaburzenia różnego rodzaju rozwoju mowy, do pacjentów neurologicznych, pacjentów genetycznych, także jest bardzo szerokie spektrum działań. Logopeda także pracuje z pacjentami z trudnościami w karmieniu, jedzeniu, z pacjentami karmionymi przez różne metody alternatywne, jak sonda PEG, przechodzeniem z tych alternatyw na karmienie doustne, pacjentami z dysfagią, czyli z trudnościami w połykaniu, niemożnością połykania oraz bardzo liczną grupą też obecnie w terapii miofunkcjonalnej pacjentami, którzy leczą się ortodontycznie. Potrzebują przygotowania do założenia aparatu, ale także też pracy nad prawidłowymi funkcjami prymarnymi, czyli oddychaniem, połykaniem, żuciem, gryzieniem. Spektrum działań logopedów jest bardzo, bardzo szerokie.
Czym różni się praca neurologopedy od pracy logopedy?
Logopeda i neurologopeda właściwie to jest, można powiedzieć, to samo. Neurologopedom zostajemy po dodatkowych studiach, zwykle podyplomowych, które trwają od roku do dwóch lat. Natomiast neurologopedom, specjalistom zostajemy po zdaniu egzaminu państwowego i otrzymaniu numeru wykonywania zawodu. Natomiast logopeda, osoba, która kończy studia logopedyczne, może się dokształcać. Mamy też teraz też możliwość dokształcenia się w innym kierunku, nie tylko w neurologopedii, ale także w surdologopedii. Były też pomysły tworzenia innych kierunków, takich jak onkologopedia, czyli logopedia zajmująca się onkologią, pacjentami onkologicznymi, czy wiele, wiele innych tutaj przydomków logopedii. Neurologopeda to jest osoba, która po prostu specjalizuje się w pacjentach trudniejszych, neurologicznych, ma też taką szerszą wiedzę medyczną.
Jakie są pierwsze sygnały, że dziecko lub dorosły może potrzebować tej pomocy neurologopedycznej i logopedycznej?
Pierwsze sygnały to przede wszystkim mówienie, że mamy trudność z mówieniem, na przykład tworzeniem wyrazów, często jakieś mamy pomyłki, nie mówimy prawidłowo głosek. Jeśli chodzi o dorosłych, po prostu przestajemy dobrze się wypowiadać. Druga kwestia to jest kwestia związana z naszymi funkcjami. Obserwujemy, że oddychamy buzią. Obserwujemy, że na przykład krztusimy się po jedzeniu, albo na przykład jeśli jemy i połykniemy kęs pokarmowy, to musimy odchrząknąć często. Nie jemy produktów, które do tej pory nam na przykład bardzo smakowały, a zakrztusiliśmy się. Jeśli chodzi o dzieci, to przede wszystkim język dziecka wychodzi poza jamę ustną przy mówieniu. To jest bardzo częsta obecnie wada wymowy, międzyzębowość. Nie tylko dotyka dzieci, ale dotyka także dorosłych i również młodzież. Dziecko, jeśli nie obserwujemy po prostu prawidłowego rozwoju, nie możemy powiedzieć, że ma jeszcze czas. Badanie u logopedy czy wizyta u logopedy naprawdę nie boli, jest bardzo przyjemna. Pacjenci wychodzą zadowoleni, a naprawdę można uzyskać pomoc, można uzyskać wskazówki do dalszej pracy.
Jakie są najczęstsze zaburzenia mowy, z którymi zgłaszają się pacjenci, problemy?
Obecnie bardzo dużo dzieci ma problemy z mówieniem głosek. Już w tym momencie nie dotyczy to tylko głosek szyży, czy dży i ry, ale także dotyczy takich głosek jak fy, jak ky na przykład, jak ty, dy, sy. Bardzo duża liczba dzieci. Naprawdę obserwujemy z roku na rok coraz gorsze wyniki w testach przesiewowych. Coraz większa grupa dzieci potrzebuje wsparcia. Część dzieci potrzebuje rzeczywiście takiego wsparcia, takiej terapii, a część po prostu potrzebuje zmiany nawyków żywieniowych, zmiany nawyków funkcjonowania i po prostu takiego wsparcia ćwiczeniowego.
Jak rodzice lub opiekunowie mogą wspierać tę terapię logopedyczną w domu? Dużo czyta się na temat tego, że jednak praca logopedy w gabinecie to jedno, ale bardzo ważna jest ta regularność i ta praca w domu.
Tak, oczywiście. Bardzo dużo rodziców przychodzi i uważa, że jakby ta wizyta zastąpi nam regularne ćwiczenia. No drodzy Państwo, jest też tak, jeśli chcemy schudnąć, jeśli chcemy, nie wiem, rzucić palenie, nie rzucimy tego z dnia na dzień, czy nie schudniemy z dnia na dzień. Potrzeba tutaj pracy, potrzeba tutaj regularności przede wszystkim. Logopeda zawsze wydaje zalecenia do pracy w domu. Ja w swoim gabinecie zawsze staram się tak dopasować ćwiczenia dla dziecka, żeby było to przyjemnością. Ale rodzic musi mieć świadomość, że regularna, codzienna praca, nawet to jest raptem 5-10 minutek, to jest bardzo mało, daje wspaniałe efekty, że ta terapia nie trwa latami, a może trwać bardzo szybko. Również dopasowanie tak naprawdę aktywności do pracy logopedycznej, aktywności dziecka czy zainteresowań dziecka pozwala na szybsze osiągnięcie efektów, celów terapii. Myślę, że tutaj dobrze wyedukowany rodzic, który zaangażuje się w to, który ma gdzieś tam z tyłu głowy, aha, musimy ćwiczyć, musimy zrobić to, tutaj zrobimy tak, pozwoli na to, że dziecko nawet nie wie, a ćwiczy, a za 2-3 miesiące efekty ich pracy są wspaniałe i naprawdę dziecko może dojść do wspaniałej wymowy, wspaniałej formy, jeśli chodzi o komunikację, tylko poprzez regularne ćwiczenia.
Największe wyzwanie w pracy neurologopedy to jakie?
Przede wszystkim myślę, że najtrudniejsze w naszej dziedzinie jest to, że jest multidyscyplinarna. Korzystamy obecnie z wiedzy medycznej, anatomicznej, wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, językoznawczej i ta multidyscyplinarność naszego zawodu niesie taką trudność, że cały czas się uczymy. Z drugiej strony obserwujemy, jak nasz zawód jest w brzydki sposób traktowany, jakby umniejsza się rangi logopedom. Bardzo dużo osób nie wie, nie zna specyfiki pracy logopedy, nie wie tego, że logopeda może naprawdę być w zespole specjalistów i może również wnieść bardzo dużo, pomóc także w diagnozowaniu. Bardzo często są wiele takich przypadków, że właśnie w gabinecie logopedy dochodzi do diagnozy, dochodzi do zauważenia problemu i dzięki, no fajnie, że jest taka możliwość i dzięki w sumie temu, że rodzic przyjdzie do logopedy, może uzyskać pomoc. Mówię tutaj nawet o takich trudnych przypadkach, jak na przykład rozszczepy, gdzie nie zostały zauważone, czy na przykład jakieś inne trudności dziecka, łącznie na przykład z problemami i chorobami onkologicznymi. Także jest to bardzo trudne. Nie mamy też ustawy. Logopedzi to jest ten zawód, który nie doczekał się jeszcze ustawy o zawodzie logopedy. Fajnie, gdyby się ta ustawa pojawiła, bo w jakiś sposób może częściowo unormowałaby naszą pracę i pozwoliła troszeczkę rzucić światło na to, że zajmujemy się wieloma aspektami życia. Może nie są to świadczenia, które ratują życie, ale to są świadczenia, które pomagają w lepszej jakości życia, komunikacji. Pacjent, który nie jest w stanie się komunikować, nie jest w stanie powiedzieć, czego chce, co go boli, trochę traci taką nadzieję. Jeśli pojawia się właśnie ta możliwość komunikacji z drugim człowiekiem, na przykład z pacjentów po udarze czy pacjentów neurologicznych, on naprawdę zyskuje większą chęć życia, większą motywację do pracy. Także jest dużo wyzwań, zarówno takich naukowych w logopedii, żeby być na bieżąco z wiedzą, prawda, w danej specjalizacji, w której się logopeda specjalizuje, ale także też takich prawnych, żebyśmy byli zawodem takim uregulowanym.
Jakie mity na temat terapii logopedycznej najczęściej się pojawiają?
No przede wszystkim to, że do logopedy chodzą dzieci, które mówią. Właśnie nie. Logopedzi czy neurologopedzi pracują także z tymi najmłodszymi pacjentami, noworodkami. Bardzo dużo położnych też, czy lekarzy pracujących z najmniejszą grupą pacjentów zwraca uwagę, że naprawdę logopeda jest w stanie funkcjonalnie ocenić dziecko, anatomię dziecka, jamę ustną, pracę dziecka. I tutaj mamy bardzo dużą grupę pacjentów. Z drugiej strony bardzo dużo osób dorosłych, które ma wady artykulacyjne, wady wymowy, nie trafia do tego logopedy, bo uważają, że już jest pozamiatane i już nic nie mogą z tym zrobić. Wręcz przeciwnie. Trzeba w sobie znaleźć motywację i zapisać się, poszukać kogoś, kto nam odpowiada i zacząć pracować. To nie, bo nie ma jakby granicy wieku, w którym nie jesteśmy w stanie zmienić czegokolwiek, czy to w naszej artykulacji, czy to w naszym życiu.
Czy są jakieś ćwiczenia, które my możemy wykonywać w domu, aby wspierać ten rozwój mowy i komunikacji, aby jednak dbać o ten aparat mowy?
Tutaj dwie kwestie zostały poruszone. Wspierać komunikację. Jeśli chodzi o małe dzieci, to zachęcam do śpiewania, do zabawy, do wyłączenia telefonów, telewizorów, komputerów. Zachęcam do wyłączenia wysokich technologii, zachęcam do śpiewania, do wspólnej zabawy. Mamy już pierwsze oznaki wiosny, możemy wyjść na dwór, możemy naprawdę poznawać świat razem z dzieckiem, pokazywać mu ten świat, bo my musimy nauczyć dziecko czegoś, prawda? Dziecko jakby samo z siebie nie będzie wiedziało, że musi zamknąć drzwi, że to jest na przykład but, tylko ono drogą właśnie nauki powoli zdobywa, osiąga wiedzę, osiąga także wiedzę językową. Z drugiej strony ćwiczenia artykulacyjne. Ja zawsze powtarzam moim pacjentom, zarówno tym małym, jak i tym dużym, jeśli nie chce ci się nic robić, to przynajmniej pokląskaj. Zrób takiego konika, który biegnie, prawda? Całą buzią. Ten konik ma biec po błotku, ten konik może być zmęczony. Przyklej język do podniebienia i trzymaj ten język jak najdłużej. W ogóle teraz obserwujemy bardzo dużo dzieci też, dorosłych pacjentów, którzy nie mają przyklejonego języka do podniebienia, którzy nie trzymają tej pozycji spoczynkowej języka, mają otwarte usta, wargi, po prostu oddychają buzią. Zamknij buzię, oddychaj nosem. Jeśli masz trudność, skonsultuj się, zbadaj się, może masz jakiś problem. Więc w sumie najfajniejszym ćwiczeniem zarówno dla starszego, jak i dla młodszego jest właśnie kląskanie, przyklejanie języka do podniebienia. A także myślę, że po więcej szczegółowych ćwiczeń można zapukać do logopedy, czy na strony logopedyczne. Wiele dziewczyn prowadzi swoje profile, blogi, gdzie udostępnia właśnie szereg fajnych zabaw, ćwiczeń, z którymi babcia z wnuczkiem albo rodzice z dziećmi mogą poćwiczyć.
O pracy logopedy i o logopedii mówiła Katarzyna Puchała, neurologopeda kliniczny. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.